have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
head. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki z rodowym.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
W 1976 roku Tadeusz Łomnicki zakłada Teatr na Woli. Gra tam naprawdę wielkie role w wielkich dramatach. Ciekawe, że po 20 latach Zenon Butkiewicz, ówczesny dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie, pamięta zupełnie inną rolę.
Gra też na przykład w takim szalenie popularnym wtedy w polskim teatrze produkcyjniaku. Nazywało się to Protokół jednego zebrania partyjnego. Tam właśnie szlachetny robotnik na zebraniu partyjnym przeciwstawia się złemu dyrektorowi, wykazuje wypaczenia słusznej idei socjalizmu. No, wymowa była oczywiście dość jednoznaczna, idea jest słuszna, no, ludzie niestety ją wypaczają. Kogo zagrał Łomnicki? No nie tego robotnika, który głosi słuszne poglądy, ale właśnie owego złego dyrektora. I cóż się działo na widowni? Wiem, bo sam siedziałem i mówię o swoich odczuciach. Ano, wierzyło się raczej temu dyrektorowi. Czy było to świadomy zabieg? Ja myślę, że nie sądzę. Zadziałał tu zapewne instynkt aktora, właśnie wspaniały instynkt aktorski Łomnickiego, który po pierwsze zawsze wskazuje, że postać negatywna jest to ciekawszy materiał do zagrania dla aktora, a po drugie jakby podświadomie zawsze broni swojej postaci.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
Rok 1980. To był czas przełomu. Wydawało się, że teraz już wszystko będzie lepsze, piękniejsze, szlachetniejsze.
NZZ Solidarność, bo jest rok 80., wzywa go na zebranie partyjne do zakładów Kasprzaka i mówi: my nie chcemy tego teatru, my chcemy świetlicę, nasze kino i świetlicę, żeby można było pograć w tego, no.
Ping-ponga.
A jeżeli już teatr, to jakiś dla ludzi, nie jakiś taki inteligencki. Co nam tutaj dajecie, towarzyszu? I gdyby to tylko Kasprzak był, to Łomnicki dałby sobie z tym radę. Ale po stronie Kasprzaka stanęli jego wychowankowie, którzy stwierdzili, że no jak to, teatr jest niedemokratycznie zarządzany, że wtedy to była niewola, tam jakiś kacyk partyjny, tutaj władca socjalistyczny tutaj nami zrządził, a teraz będzie inaczej. Lud się wyzwolił i lud żąda, żeby obsada była razem ustalana, żeby repertuar był razem ustalany. Dlaczego poza tym zdjęcia Łomnickiego wiszą? Głównie jego zdjęcia wiszą? A dlaczego Łomnicki dał 12 tysięcy odprawy głównej księgowej, która szła na emeryturę? To tego rodzaju rzeczy. I jego dwaj ukochani studenci, Ferency i Kołbasiuk, zrobili zebranie w teatrze i stwierdzili, że oni się nie zgadzają z tym repertuarem, który jest proponowany w tym teatrze. Ten repertuar wyżebrany, wyszantażowany, wyrwany cenzurze z gardła, oni uznali za repertuar, który on realizował na zlecenie partii. I on wtedy powiedział: sorry, ale ja dziękuję w takim razie. I w 81 roku, w kwietniu, zrzekł się prowadzenia tego teatru. Oczywiście natychmiast do niego ci sami, którzy tam go zmieszali z błotem, przybiegli z prośbą, żeby on może jednak się wstrzymał i tak dalej, i tak dalej. Powiedział: nie, dziękuję bardzo. Natomiast doprowadził tylko jedną rzecz do końca. Zrealizował Amadeusza razem z Polańskim w tym teatrze. W czerwcu, już 2 miesiące po rezygnacji z prowadzenia tego teatru, zrobił Amadeusza.
I grał Salieriego.
Gdzie grał Salieriego? I publiczność, no na początku trzeba było walczyć o publiczność, a później w dolarach płacili od koników za bilety, żeby się na tego Amadeusza w reżyserii Polańskiego dostać. I ta kreacja była czymś niezwykłym, bo on po prostu przeistaczał się na oczach ludzi z tego starca zgorzkniałego, którym to ja otrułem, to ja otrułem tego sprośnego gówniarza, tak? I on wstaje w którymś momencie, zrzuca szlafrok, pod szlafrokiem ma piękny, błękitny surdut, przyczesuje włosy, nakłada na to perukę i przemawia młodym głosem do publiczności. Ludzie biją wtedy brawo. I opowiada historię tej swojej walki o pierwszeństwo z Mozartem. A na końcu, kiedy zarzuca Bogu, że oszukał go, bo ten sprośny gówniarz zrobił wielką muzykę, a on tego nie mógł napisać, staje przed publicznością i mówi: miernoty wszystkich czasów, pozdrawiam was. I to było jego pożegnanie z historią tego teatru, no z tym wszystkim, co go spotkało. I taki sam los spotkał go w szkole teatralnej. I pozwoli pani, że ja teraz wrócę tylko do tego, co on zrobił w szkole teatralnej, za co należy go naprawdę, no po prostu na rękach nosić, bo on po prostu zrobił reformę szkolnictwa teatralnego. Po pierwsze, on odziedziczył ten cały spadek po Kreczmarze Krasnowieckim, te wszystkie stare mistrze, które przychodziły, dorwali się do jednego studenta i przez 4 lata go tymi swoimi manierami zarażali. Bo do tej pory było tak, że jak się zdawało do szkoły teatralnej, to przez 4 lata trwania studiów było się pod jednym mistrzem. Co więcej, nie można było występować nigdzie indziej. Przecież wielu ludzi zostało zwolnionych ze szkoły teatralnej, bo na przykład zdecydowali się zagrać w teatrze, bo czuli się już na siłach, albo do filmu poszli, na przykład Tyszkiewicz tak wyleciała ze szkoły. No to była po prostu taka zamknięta enklawa, gdzie starcy po prostu rządzili tym światem i produkowali takie swoje kopie. A on po prostu to rozpiżył w drobiazgi. On został rektorem w roku 70, właśnie jak Gierek doszedł do władzy. Wcześniej był prorektorem wybrany, znaczy nominowany, nie wybrany, bo wtedy się nie wybierało, tylko się nominowało. I on, proszę pani, zrobił pierwszą rzecz. Właśnie zrezygnował z tego, że ciągiem uczy się u jednego profesora. Co rok zmieniało się mistrza. W związku z tym oferta, którą miał taki student, była jakże bogatsza. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Uczy się pani u człowieka, który ma manierę przyciągania samogłosek, tak? I będzie pani tak grać później na scenie, tak? No bo to siłą rzeczy to po prostu w krwiobieg wchodzi.
Tak, czy się chce, czy nie.
A każdy aktor przecież inaczej dochodzi do roli. Inną ma, że tak powiem, osobowość, inną stylistykę. No to są zupełnie inne warsztaty. I właśnie Łomnicki to zrobił. Czasami było tak, że co pół roku się zmieniali. A dyplom w ogóle robił zupełnie ktoś spoza szkoły. Nie profesor, który miał zajęcia ze studentami. Co więcej, była taka sytuacja, że on zaczynał tą edukację od rzeczy drobnych, takich jak etiudy, a kończył na całych przedstawieniach. Nie tak, że się wrzucało od razu w budowanie scen, nie. Na pierwszym roku były podstawowe zadania aktorskie, które właśnie Łomnicki prowadził. I robił to kongenialnie. I ja miałam zaszczyt uczestniczyć w tych spotkaniach, dlatego że ja byłam na Wydziale Wiedzy o Teatrze, a on uważał, że jak ktoś chce gadać o teatrze, to musi wiedzieć, czym jest po prostu wysiłek twórczy w teatrze. No więc on wprowadził właśnie zasadę takiego sukcesywnego rozwijania możliwości aktorskich i żeby ci ludzie mieli szansę poszukiwać sami. Otworzył szkołę na świat. No to przecież co Senat mu powiedział? No pan Orbis ze szkoły robi, tak? Ale on wysyłał ludzi do Stanów, do Actor Studio, do Belgii jeździli, do Gitisu jeździli, do Moskwy. Także oni też mieli szansę zobaczyć, jak inni grają na świecie. Sprowadzał tutaj i Petera Brooka zaprosił, i między innymi Grotowskiego zaprosił, i Eugenio Barbę, ludzi, którzy robili inny teatr za granicą. Oczywiście było to, wie pani, kamień obrazu. pieniędzy. Dotąd sprowadza nam jakiś oszołom, bo jakiś kto to jest ten grotowski kreten? On miał po prostu opór materii ze strony środowiska, które uczyło. A też wprowadził, to bardzo duży plus, wprowadził do szkoły profesorów, którzy reprezentowali kompletnie odmienne poglądy i polityczne, i estetyczne. On mógł kogoś nie lubić. Natomiast jeżeli cenił jego na przykład inteligencję, jego wiedzę ogromną, tak na przykład było u nas na wydziale Martę Fik zatrudnił, której no, nie lubił po prostu, miał zresztą podstawy. Natomiast jej umiejętności krytyczne tak wysoko cenił, że była profesorem u nas. On pierwszy doprowadził do tego, że otwarto wydział lalkarski. Do tej pory było jakieś takie studium lalkarskie przy teatrze w Białymstoku. On organizacyjnie to wszystko zrobił. On doprowadził do powstania WOT-u, czyli Wydziału Wiedzy o Teatrze. Czyli wydziału, który miał kształcić teoretyków, historyków, krytyków teatralnych, bo wiedział, jak w opłakanym stanie jest cała ta, że tak powiem, otoczka teatralna. To, co mieli na przykład muzykolodzy. Ogromne, pani, w księgarniach półki całe, a u nas jakieś wspomnienia starych dziadków Sempolińskiego albo coś. Nic o tym teatrze nie było sensownego. On wywalczył, że studenci szkół artystycznych, wszystkich szkół artystycznych, nie szli na rok do wojska po studiach zaraz. Bo on powiedział, no sorry, wyobraźcie sobie pianistę, który się będzie teraz czołgał przez rok z karabinem. Przecież to jest jakiś absurd. Nikt z rektorów w tamtym czasie szkół artystycznych w całej Polsce nie powiedział nie na projekt tej ustawy. Jedynie Łomnicki powiedział, po moim trupie. No, myśmy za to zapłacili cenę, bo i dziewczynki, i chłopcy musieli przez cały rok, 8 godzin, każdy czwartek siedzieć i słuchać tych wszystkich facetów
w ramach studium wojskowego, ale jednak na uczelni, a nie w kamaszach.
I to co czwartek były tam, te czwartki były wojskowe. On doprowadził do wydania krótkiej historii Teatru Polskiego, byśmy nie mieli takiej pozycji przecież. A do tego napisał ją profesor Raszewski, który przecież był, o Boże, czarnowca, tak, w środowisku. To była persona non grata, opozycjonista w ogóle, wie pani. On zmusił Wasilewskiego, szefa PiW-u, żeby wydali to. Bo trudno jest nie mieć krótkiej historii Teatru Polskiego. I on wreszcie wywalczył z cenzurą w tej szkole wiele rzeczy, których wcześniej nie można było pokonać. A wywalczył jeszcze budowę teatru szkolnego. Więc to, co on zrobił, jest naprawdę nieocenione. Nieocenione. To był wielki reformator. On uważał, że szkoła to jest także akt twórczy. Po prostu. I rzecz jeszcze dodatkowa, on był doskonałym nauczycielem. Ja mówiłam, że on na pierwszym, bo on miał tylko na pierwszym roku zajęcia. To były właśnie podstawowe zadania aktorskie. Czy elementarne zadania aktorskie. W razie to był taki teatr na pustej podłodze. On robił z tymi dzieciakami krótkie etiudy, one były przeważnie związane tematycznie, które później na końcu semestru pokazywało się jako przedstawienie takie dyplomowe. Najsławniejszą z tych etiud był gabinet figur woskowych Madame Tissot, która objechała cały świat. Cały świat objechali z tym. Dwóch studentów gra pracowników muzeum figur woskowych i wnoszą figury woskowe. No oczywiście swoich kolegów, którzy zastygnięci w pozach, prawda, udają te figury woskowe. I ustawiają ich pieczołowicie. Tam był Hitler, tam była Brigitte Bardot, tam była Elżbieta I, Maria Stuart, jakiś tam tenisista sławny, kto tam jeszcze? Marlon Brando grający Ojca Chrzestnego. I oni tak pieczołowicie ustawiają te figury i one ni stąd, ni zowąd nagle ożywają. I teraz zadaniem tego człowieka, który grał daną figurę, było w kilka sekund pokazać kwintesencję tego bohatera. W geście, czy w dźwięku, który z siebie wydobywa, coś, co nie pozostawia żadnych wątpliwości, że to chodzi o Brigitte Bardot albo Hitlera. Albo Marię Stuart, która kładzie głowę na pienik, żeby jej głowę odcięli. I to było tak rewelacyjne. Oni do wszystkiego sami musieli dojść. Na tej pustej podłodze, bo oni nie mieli żadnych kostiumów. Oni byli tylko w trykotach takich szkolnych. Oni sami wypracowali drogę do osiągnięcia efektu, który sprawi, że po pierwsze widz zrozumie, o co mi chodzi i że ja tego widza za twarz złapię, tak? I takich dyplomów było bardzo dużo, bo tam było na przykład balu senatora, bo to było tematycznie związane, tak? Balu senatora z trzeciej części Dziadów, ja pamiętam, później była Siakuntala, był Dom wariatów z Kordiana, były, to się nazywa Lustra, sceny z Hamleta luźne, także on po prostu dawał taką ogromną swobodę tym ludziom. On ich naprawdę uczył poszukiwań. On znał nowe metody nauczania. Na przykład wprowadził po raz pierwszy metodę Roberta Wilsona do szkoły, która polegała na osiąganiu efektu scenicznego poprzez rozciąganie czasu. Okazuje się, że jak pani rozciągnie ruch sceniczny, to kumuluje pani tak energię swoją aktorską, mocno, że to się przekłada na odbiór widza. I to działa, to po prostu działa. I on to wszystko tym ludziom pokazywał. Bo on, mimo że był, no dla nas on był prastary, tak? No wtedy tam 50 coś tam lat. Natomiast on właśnie tym ludziom pokazywał to, co się dzieje na świecie. On im dawał tą bazę, odwagę do tworzenia. Jest oczywiście rok 80, studenci przychodzą i mówią tak, skończyło się. My tu domagamy się. Największą zbrodnią pana rektora jest to, że jest nominowany. A poza tym, dlaczego nie ma w bibliotece szkolnej dzieł związanych z Katyniem? Dlaczego nie ma ostatniego wydania wierszy Miłosza? No to on mówi, dzieci kochane, ale za to na przykład są dzieła Raszewskiego skserowane, których nie chcecie czytać, a są bardzo ważne. No oczywiście mój wydział to były najgorsi kretyni politycznie zaangażowani. Chwała Bogu, że tam pilnowali podczas strajku tego całego porządku ludzie z Wydziału Aktorskiego, bo pewnie moi koledzy by tam powiesili rektora w ramach odwetu politycznego. I wtedy on, ponieważ wszystko przestało się liczyć, to co on zrobił, on po prostu postanowił zrezygnować. No bo co, o czym my tu będziemy dyskutować, tak? I zrezygnował. I został bez teatru, bez szkoły. Wtedy zatrudnił się w Teatrze Polskim, bo Dejmek po wielu latach, że tak powiem, z banicji, z syłki wrócił do Teatru Polskiego. Zatrudnił go, to pograł u niego, potem doprowadziły go te wszystkie wydarzenia w szkole do ataku serca. I musiał w 82 roku poddać się operacji serca.
Ale też złożył legitymację partyjną, oddał.
Legitymację złożył po wprowadzeniu stanu wojennego. Kiedy tak. Zobaczył, co się dzieje, kiedy akurat był świadkiem, kiedy wyprowadzono naukowców z Polskiej Akademii Nauk, to napisał list do Jaruzelskiego i złożył tę legitymację. I od tego czasu nie chciał mieć z żadnym środowiskiem nic do czynienia. On wybrał po prostu samotność, twórczą samotność. I te ostatnie lata w zasadzie tułaczki, no bo on nie miał stałego zatrudnienia w żadnym teatrze, występował jedynie gościnnie i zagrał 4 genialne role. Genialne. To był Krab, właśnie ostatnie taśmy, które zrealizował w Teatrze Studio w reżyserii Libery. To był Ja Feuerbach Dorsta, który wyreżyserował w Teatrze Dramatycznym. To były takie, wie pani, studia upadku człowieka, bo to o aktorach jest historia, natomiast to jest studium upadku człowieka i jego odrodzenia poprzez pokorę, którą się zdobywa, upadając.
I właśnie w tej pierwszej roli tytułowego Krappa z ostatniej taśmy Samuela Becketa w reżyserii Antoniego Libery Szczecinianie mogli podziwiać Tadeusza Łomnickiego po raz pierwszych spotkań beketowskich w 1987 roku.
Nic do powiedzenia! Nic! Co to jest dzisiaj rok? Odgrzewanie starych klusek i w dupie gula jak kamień! Zasmakowałem w słowie szpula. Szpula. Najszczęśliwsza chwila z ostatnich 500 tysięcy.
I właśnie podczas tych szczecińskich spotkań beketowskich Tadeusza Łomnickiego po zejściu ze sceny o rozmowę poprosiła
Agata Folte.
Wie pani, ja jestem tak skonany, ja zebrać myśli nie mogę, jestem tak... Parę słów.
Samuel Beckett bardzo dokładnie mówi, jak należy grać jego sztuki. Pilnuje tego, żeby przestrzegać tych zaleceń reżyser. Jakie jest miejsce aktora?
Chyba jest najważniejszy, bo decyduje o tym w momencie, kiedy jest wprost z widzem bezpośrednio, a więc praca, która towarzyszy temu, poprzedzająca, jest bardzo trudna, bo trzeba wszystko bardzo precyzyjnie przemyśleć i bardzo precyzyjnie przygotować. To jest teatr w końcu nie byle jaki, jednego z największych dramaturgów XX wieku, a przynajmniej drugiej połowy. Tak jak on jest i logiczny, i wielki w widzeniu człowieka i świata, tak musi być też to zrobione. Wydaje mi się, że to, co ja tutaj robię, no, jakoś zbliża się do tych zaleceń autora, a reżyser czuwał nad tym. To jest znany przecież w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, beketysta, który dał mi wiele właśnie odpowiednich i właściwych, prawda, wskazań. Najtrudniejsza była rzecz z taśmą, to się kilkanaście razy nagrywało. To jest bardzo trudne, bo to jest główny aktor. Najtrudniejsza rzecz to jest właśnie przewidzieć, jak to przyjmą. No ale ponieważ wszystko jest skutkiem wcześniejszych przemyśleń, jak się dużo pracuje i przewiduje się, wie pani, reakcję, to potem jest to, co tutaj takie było ujmujące dzisiaj w Szczecinie. A mianowicie ta kolosalna cisza, która towarzyszyła zachłannie temu, co on napisał, a co myśmy przedstawili.
Jest pan strasznie zmęczony. Siedział pan. Połowę to taśma. To te sprawy, które dzieją się w sztuce, są takie obciążające. To niecała godzina.
To jest wewnętrzna praca. No proszę pani, przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się coś rusza, a tutaj było to przeczute, odczute. No, to jest męczące. No.
Kolosalna cisza, która zachłannie towarzyszy temu, co on napisał, a myśmy przedstawili.
Później zagrał w Komediancie Bernharda. Też kongenialna rola i Lekcje polskiego. To Wajda wyreżyserował w Teatrze Powszechnym. Studio, on to grał w Powszechnym gościnnie. Natomiast jeździł, żeby nie umrzeć z głodu, z tymi teatrami, z tymi przedstawieniami po świecie. Najciekawszym tematycznie był z pewnością Lekcja polskiego na podstawie tekstu Anny Bojarskiej, siostry Marii Bojarskiej, która jest historią Kościuszki, która opowiada swoje życie już u schyłku tego życia będąc. A ponieważ było to życie w walce, no jest to życie bardzo pełne. Życie, które doświadczyło i wiary, i zdrady, i zwycięstwa, i klęski. Takiej wiedzy, czym jest poświęcenie, czym jest wierność, a jednocześnie czym jest przegrana. Wstrząsająca rzecz taka, no, w pełni opisująca także żywot Łomnickiego. I to był taki smutny w sumie rzecz biorąc koniec. Ja nie zapomnę, jak kiedyś Zawadzka tam utyskiwała, że jej Gucio, gdyby żył w normalnym kraju, to taki aktor jak on, to już by miał samolot. Ja tak pomyślałam sobie, słuchając tych jej wyznań, że no, w normalnym kraju taki aktor jak Łomnicki miałby gdzie grać po prostu. A on tułał się po świecie, upraszając, żeby go no, po prostu ugościli na scenie.
We'll be right back.
Ale żeby nie było tak smutno, to powiem pani anegdotę. Jak pojechał do Australii z tą lekcją polskiego, przyszli kombatanci. Akowcy starzy, gotowi do bojkotu. No i jeden do drugiego mówi tak. To ten mały pułkownik, co to siedzi w biurze politycznym u komunistów. Jaki pułkownik? No, Wołodyjowski. Jak? No, Wołodyjowski. A w jakim on pułku służył? No potem po przedstawieniu, jak uwiódł ich tą sztuką, dziadki poszły do Łomnickiego, opowiedziały im wszystkie te okropne rzeczy, które nagadali na niego Konwicki i Zanussi podczas pobytu w Australii. Niemniej jednak powracając do naszego Łomnickiego, ten jego los później był bardzo smutny. Ale on nie był zgorzkniały, broń Boże, bo on cały czas walczył. Walczył przecież o tego Lira, którego zagrał przecież przed śmiercią. Poza tym no, ciągle grał w kinie. Wspomniała pani o jego rolach filmowych. Ja nie lubię Łomnickiego w filmie, poza tym, że przeżyłam po prostu akt nieskończonej miłości na panu Wołodyjowskim. Ale należy z pewnością, bo on około 50 ról filmowych stworzył, należy wymienić na pewno 3 pokolenie, bo on wtedy stał się jedną z ikon szkoły polskiej w tym filmie. Zresztą sam Wajda powiedział, że on nauczył ich wszystkich reżyserować i grać na planie filmowym, bo to wszystko byli amatorzy. A on już w tym 50. którymś roku to był wyjadacz. Drugi film to oczywiście pan Wołodyjowski, który mu dał niebywałą wręcz popularność. No i wreszcie trzeci film, wydaje mi się, to jest właśnie Człowiek z marmuru. To nie była wielka rola, natomiast rola, która sprawiła, że partia postanowiła zawalczyć przeciwko Łomnickiemu. No bo, jak już powiedziałam, miał być nasz, a przeszedł na tamtą stronę. W tym czasie oczywiście stworzył multum niezwykłych wręcz kreacji w teatrze telewizji. To był Horodniczy przecież w Rewizorze. Bajka, Bożenku, w Martwych Duszach. W Macbecie z Zawadzką zagrali przecież. Petrucia w Poskromieniu Złośnicy. Bohatera w Kartotece w reżyserii Swinarskiego. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą zagrał, a premiera była już w telewizji, kiedy już odbywał się jego pogrzeb, to jest Stalin, sztuka, którą wyreżyserował Kuc. A jest historią żydowskiego aktora Icka Sagera, który był specjalistą od grania króla Lira w Teatrze Żydowskim w Moskwie. A zrobił to tak genialnie, że Stalin postanowił wezwać go do siebie. I sztuka jest o tym, jak Stalin, zaprosiwszy go do siebie, zaczyna z nim przyjazną debatę na temat sztuki, a później zaczynają wspólną analizę tekstu. I on już wie, że on teraz walczy o życie, bo przy tej analizie może przegrać ze Stalinem. I zdjęcia do tego skończyły się jakoś krótko przed śmiercią. Tak, bo on uczył się nocami do Lira, a porankami uczył się właśnie roli tego Icka Sagera. Także to był jego finał.
Żyjemy tu nie czując pod stopami ziemi. Cierpki błazen.
Co wy mieliście na myśli, inscenizując swojego Lira?
Jestem człowiekiem apolitycznym.
To dlaczego w takim razie wystawiliście króla Lira?
Proszę pozwolić mi odejść.
W 1992 roku, 4 miesiące po śmierci Tadeusza Łomnickiego, dziennikarka Radia Szczecin, Alina Głowacka, nagrała rozmowę z Hanną Piotrowską, kobietą, która, jak sama mówiła, kilkanaście lat wcześniej uciekła od Tadeusza do Szczecina. Od Tadeusza, czyli od brata, który starał się ją odwieźć od małżeństwa, uchronić od złego losu. Pani Hanna przyjechała do Szczecina z Melbourne, gdzie wówczas mieszkała.
Jaki był twój ostatni kontakt z bratem, z Tadeuszem?
Zadzwoniłam do niego i nie chciałam z nim specjalnie rozmawiać, bo moja bratowa w tym czasie miała mi więcej do powiedzenia. Tadeusz był zapracowany, więc tak mi jakoś było trudno z nim rozmawiać. On się awanturował okropnie, że że nie chcę z nim rozmawiać. Przecież to jest moja siostra. Odejdź, Marysiu, co ty tam w ogóle robisz przy tym telefonie? Ja tu z moją siostrą. Ale w tydzień później, kiedy dostałam zaproszenie na Lirę, to było to coś takiego, co wyprowadziło mnie z równowagi. Bo ta maska, która była na zaproszeniu, to była maska pośmiertna, tylko moje uczucia były w stosunku do tego takie okropne. Ja myślałam, że to jest maska mojego brata. I zaczęłam wertować tą jego książkę, spotkania teatralne Tadeusza. Tam jest rozdział taki o pracy nad rolą. To chyba najlepszy jest rozdział z całej książki, bo taki poglądowy. Bardzo wiele można się z tego nauczyć. I właśnie tam naprowadziło mnie to na to, że właściwie mogę z Tadeuszem pogadać na ten temat przez telefon przecież. I zadzwoniłam wprost do Poznania. I rozmawiałam z Tadeuszem w jakichś dziwnych okolicznościach. To była noc. On jeszcze był na scenie. Ja się dopiero teraz dowiedziałam o tym, bo mówił mi pan Corin. Mój telefon go wyrwał ze sceny. Dziewczyna odebrała telefon. Podała mi Tadeusza. I rozmawiałam z nim na ten temat. On mi opowiadał tyle rzeczy jakichś zaskakujących na ten temat. On mówi, słuchaj, to będzie genialne. To będzie lepsze niż wszyscy inni zrobili, bo ja to przemyślałem, ja to mam w swojej własnej głowie, tylko że ja ci tego nie mogę powiedzieć. Musisz przyjechać, musisz. Ja ci to zresztą napisałem. I jeszcze jedno mi powiedział, że to będzie o dzisiejszych czasach. O tym, co się stało, co będzie. Pożegnaliśmy się tak jakoś nagle, bo wyłączył się telefon. I nigdy sobie nie mogę darować tego, że się właśnie to stało. Może by mi więcej powiedział, ale już nie chciałam dzwonić powtórnie, bo może był zajęty. Nie wiem, jakie miałam wtedy uczucie, ale w dniu, kiedy umarł, u nas była noc. Była 12 godzina, jak on umarł. To znaczy, jak upadł nieprzytomny za sceną. Ja wtedy czytałam jego książkę i właśnie cały czas czytałam te rozdziały wszystkie. Powtórnie. Nie mogłam spać. Chodziłam jak nieprzytomna po domu. Na drugi dzień córka przyszła i tak opowiadałyśmy sobie o tej niezwykłej nocy, jaka ona była straszna. Nie mogłyśmy w ogóle obydwie spać. I dowiedziałam się dopiero z radia, że Tadeusz nie żyje. I właśnie wtedy, w tym samym czasie, kiedy ja byłam tak blisko z nim i tak pracowałam nad jego książką, właśnie on umierał. Koleżanka, która ciągle ma nasłuch na Wolną Europę, bo pracuje w radio społecznym w Melbourne, ona właśnie zadzwoniła do zięcia i powiedziała, że Tadeusz nie żyje.
Haniu, jak każdy człowiek obdarzony wielkim talentem, o tyle wyższy ponad przeciętność, Tadeusz był człowiekiem, który wzbudzał różne namiętności. Różnie był postrzegany przez różnych ludzi. Poza tym jego zawód, aktorstwo, także chyba sprzyjał jakiemuś maskowaniu się. Czy tu miałabyś powiedzieć, jaki on był naprawdę? Mówisz, że był dobry, ale był dobry dla ciebie, dla twojej siostry. Jaki był naprawdę?
Mój brat ogólnie był nielubiany, bo on miał niezwykłą miłość do ludzi młodych. Niezwykłą po prostu. On ich tak kochał, że po prostu to była namiętność niesłychana. Opowiadał mi pan Corin, że jego uczniowie to go uwielbiali, bo on im chciał przekazać całą mądrość swojego życia, całą mądrość swojego fachu, swojego zawodu, swoich tajemnic. To może był powód, dla którego nienawidzili go starzy, ludzie, którzy wykonywali ten sam zawód. Nie umiem tego sprecyzować, ale wydaje mi się, po tym wszystkim, co się stało z Tadeuszem w ostatnich latach, od 81 roku, ja widziałam, obserwowałam, składałam gazety, wszystkie możliwe gazety na temat Tadeusza i Janka. O Tadeuszu się niewiele pisało. Jeżeli się pisało, to zawsze w jakiś taki dziwny sposób. Zawsze krytycznie. Ty może się ze mną nie zgodzisz, ale ja naprawdę miałam ucho wyczulone na moją rodzinę. Nie dlatego, że jest to moja rodzina, tylko dlatego, że Tadeusz był naprawdę bardzo inny od wszystkich. Taka dziwna sprawa mi się zdarzyła. Byłam zaproszona tutaj na Dzień Tadeusza, taka seminarium, na którym był pan Jerzy Kenik, pan Ziembiński, moja wielka sympatia i mojego brata, pani Celińska. I jeszcze pan, nie pamiętam jego nazwiska, powiedział coś takiego, co bardzo mną wzburzyło, że Tadeusz, posiadając teatr na Woli, był po prostu takim czynownikiem. Nie padło to słowo, ale ja to tak skojarzyłam. Ja nie umiem tego powiedzieć, jak to było powiedziane, ale i do mnie dotarło to w ten sposób, jak teraz powiedziałam.
No a nie przesadzasz, nie demonizujesz niektórych słów i określeń. Może? W moim odczuciu ten ogromny żal po śmierci Tadeusza Łomnickiego, jaki przeszedł przez całą Polskę, był szczery i powszechny.
Tak, że jednak to byli normalni ludzie, nie z branży. I powiem ci, ja nie pamiętam nic z pogrzebu, bo to był dla mnie ogromny wstrząs, ale faktem jest, i to niezbitym, że trochę było gawiedzi, tak, było. Ale tam były niesamowite podobno tłumy ludzi, którzy go kochali, prawdziwie. Niestety, ja się oburzam na rzeczy, które mnie bolą i od razu to mówię. Tadeusz był taki sam. My w ogóle, i Janek, i ja, i on, jesteśmy tacy. Oczywiście ja nie mogę się równać z moim bratem. Ja bym mu życie oddała, żeby on tylko dalej prowadził to. Bo to był genialny człowiek, naprawdę. Ja się zastanawiam, po co ja jeszcze mam tyle życia, proszę ciebie, kiedy ten człowiek już nie żyje. Oddałabym. Natychmiast. I to mówię zupełnie z innego punktu widzenia. Nie jako siostry. Tylko jako człowieka, który go odbierał, jak coś bardzo potrzebnego człowiekowi drugiemu. Bo ja sztuką naprawdę żyję. I nie tylko tu, ale i tam też. I wszystko mnie boli, co jest niesprawiedliwe. I niesprawiedliwością jest twierdzić, że Tadeusz był prawdziwym partyjnym lewicowcem, jak powiedział jeden z aktorów. Że został do końca lewicowcem. Co to kogo obchodzi? On robił wielką sztukę. I to jest ważne. Tadeusz na saksach, jak to się nazywało, żeby przeżyć tutaj i żeby sobie wykupić ten, o którym piszą wszędzie zjadliwie, ten swój wspaniały samochód, to się namęczył sporo. Nie miał etatu, więc musiał jeździć do Niemiec, do mnie, do Melbourne. Niestety po całej Polsce on jeździł. On, chory człowiek z zastawkami. Jak można w ogóle mówić o tym człowieku, że on partyjny to już zły?
Ale spróbuj na to spojrzeć jeszcze i od innej strony. Z punktu widzenia moich egoistycznych interesów widza teatralnego, człowieka, który lubi dobry teatr, to był szczęśliwy zbieg okoliczności, wyjątkowo szczęśliwy traf, że ja mogłam dzięki temu Tadeusza Łomnickiego oglądać w Szczecinie, bo ja ostatni raz na scenie widziałam go tutaj w Szczecinie, w ostatniej taśmie Krapa. A wydaje mi się, że Łomnicki jako rasowy aktor musiał traktować swój zawód jako służbę publiczności i raczej on podzieliłby mój punkt widzenia, a nie twoje oburzenie. A jeszcze jest i to, że to był jak gdyby powrót do źródeł aktorstwa, bo kiedyś aktorzy byli ludźmi wędrującymi, przenoszącymi się z miejsca na miejsce. Nie sądzisz, że na tę sprawę można spojrzeć i w taki sposób?
No wiesz, był to szczęśliwy zbieg okoliczności dla wielu ludzi, bo on, widzisz, jeździł po całej Polsce rzeczywiście i pokazywał tą swoją wielką sztukę. A teraz się dowiaduję o różnych skandalach, wiesz. Jak można facetowi, który jest chory na serce, robić skandale, no?
Ja jestem skłonna twierdzić, że to wszystko jest zmowa Warszawki przeciwko Tadeuszowi, której on był królem tego miasta. On był tylko jedyny. I tam wszyscy powinni mu służyć, a oni mu kamienie pod nogi. Żeby facet 65 lat, od 5 lat nie miał w ogóle swojego teatru?
Wiesz, myślę o tym, co tutaj słyszę od ciebie. I chyba jednak są to jakieś twoje fobie. I wydaje mi się, że nie należy się tak przejmować szczekaniem małych kundelków. Wiesz, ludzie zawistni zawsze byli, są i będą. Natomiast Tadeusz Łomnicki wpisał się na trwałe do kultury polskiej, do dziejów Teatru Polskiego i tej jego pozycji nikt nie jest mu w stanie już zabrać.
Nie, ja walczę o zupełnie coś innego. Wszyscy ludzie chcą stworzyć jakąś inną twarz mego brata, niż on ją miał. Nie wolno tak robić. Bo to jest właśnie bolesne. I o to będę walczyć.
A pogrzeb jak pogrzeb, oczywiście uroczysty. Dopiero na pogrzebie dowiedzieli się studenci, że był bardzo dobrym rektorem, opiekuńczym i w ogóle najwspanialszym na świecie, że był najwybitniejszym polskim aktorem, to dopiero na pogrzebie wszyscy usłyszeli. Minister kultury i sztuki uciekł z cmentarza, nie wiem czy pani wie.
Nie.
Jak się dowiedział, że pogrzeb jest świecki, to uciekł. I zdjęto programy okolicznościowe z tego samego powodu, które miały być w telewizji na temat Łomnickiego. Szkoła teatralna wywiesiła flagę, no bo taka była tradycja, ale tylko na jeden dzień, bo 3 dni jest taki obyczaj, nie? Wisi, tylko na jeden dzień tam powiesili, zdjęli. Także tak pochowano z pompą, ale bez ministra kultury i sztuki Łomnickiego. A to był wielki człowiek, bo przecież mimo tej swojej pospolitej urody, to, jak powiedziała kiedyś Morawiec, to był wielki klaun Pana Boga. Maska wielkiego klauna Pana Boga będzie towarzyszyć historii Teatru Polskiego z pewnością jeszcze długo. A przeżył nie tylko, wie Pani, klęski artystyczne w swoim życiu, w sensie takim, że rozbito mu teatr, rozbito mu tak naprawdę szkołę, bo Łapicki po nim przyszedł i postanowił zmienić całkowicie sposób nauczania studentów. Zaczniemy od wielkich sztuk, skończymy na etiudach. To jest, wie pani, radość niszczenia. Ale przeżył także razem z nami wszystkimi ten dramat upadku naszych idei. Bo wie pani, kiedy odbyło się okrągły stół, kiedy podzielono władzę między sobą, kiedy wiadomo było, że komunizm przegrał, Solidarność zwyciężyła, nie przelano ani kropli krwi, teraz zaczynają się nowe czasy, słowo ciałem się stało i po bardzo krótkim czasie okazało się ku naszemu przerażeniu, najpierw zdumieniu, a później przerażeniu, że w zasadzie nie pozostało nic poza walki o władzę i stanowiska. Poza korupcją i zdradą, bo to bardzo szybko się pojawiło. Poza partyjniactwem i aferami. Poza nieskutecznością prawa i lękiem społecznym. Co było najgorsze, zaczęto zmieniać nazwy ulic, partie, ale ulice dalej były niebezpieczne, a partie kompletnie niewiarygodne. Ci, którzy do niedawna byli obrońcami wolności słowa, teraz wprowadzali nową cenzurę, tym razem słuszną i patriotyczną. Ci, którzy byli obrońcami wolności sumienia, teraz dochodzenie prawdy traktowali jako zbrodnie, zbrodnie relatywizmu moralnego, może w ten sposób to nazwę. Ci, którzy byli obrońcami uciśnionych, teraz sami pławili się w uciemiężaniu innych. Coś takiego jak sprawiedliwość społeczna, bo ja pamiętam, jak stałam pod stocznią i darłam gębę, socjalizm, tak, wypaczenianie to było główne hasło. Teraz sprawiedliwość społeczna stała się pojęciem anachronicznym, wręcz nieprzyzwoitym, nieprzyzwoitym. Były jakieś prawdy, półprawdy, ćwierć prawdy. Świat zamienił się na słowa, które utraciły sens. utraciły sens, słowa utraciły sens. Jeśli pani domagała się, dopominała się o bezdomnych nędzarzy, to pani była populistką, nie wiem, czy pani wie. Zemstę traktowano jako słuszne dochodzenie praw. W sprawiedliwości dopatrywano się relatywizmu moralnego. A coś, co się nazywa godnością człowieka, stało się postkomunistyczną fanaberią. I wisienka na torcie, ten ponury dowcip, kiedy posłanka Nowina Konopczyna powiedziała nam z Sejmu, że nie będzie jakiś przypadkowy naród wymyślał praw, ustalał praw w tym kraju. Ja na swoje nieszczęście mam dobrą pamięć i myślę sobie, że ten geniusz teatru, ten człowiek czynu, bo to był człowiek czynu, człowiek akcji, jak już mówię, jemu się chciało, tak? I jemu wychodziło. On był świadkiem tego wszystkiego. Ten świat mu się rozpadł, dlatego był taki dobry w Król Lirze i tak bardzo chciał tego Króla Lira zagrać. Bo Król Lir doświadcza dekonstrukcji świata.
I teraz, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na utwór tego typu...
Fragment konferencji prasowej przed premierą Króla Lira w Teatrze Nowym w Poznaniu. Mówi odtwórca tytułowej roli Tadeusz Łomnicki.
Ja powiedziałem, że to ma być, no tak mi się wydaje, że to ma być jakiś portret właśnie człowieka, który w tym XX wieku jakąś ma władzę. Władca, który zniszczył świat wartości, który wybudował nie wiadomo jak, prawdopodobnie trudną, straszną ręką, rozpada się. I co się wydobywa na wierzch? Oto jest pytanie.
Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekać aż i ty dołączysz tu. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później, ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekać aż i ty dołączysz tu. Thank you.
Była to machina czasu. Naszym przewodnikiem po życiu Tadeusza Łomnickiego była Iwona Poczopko, krytyczka filmowa i teatralna. W machinie czasu wykorzystałam fragmenty audycji z archiwum Radia Szczecin, Aliny Głowackiej i Agaty Foltyn oraz spektakli i materiałów filmowych Telewizji Polskiej. Agata Rokicka, miłego wieczoru, spokojnego, dobranoc.